Laudetur Jesus Christus, tu Radio Vaticanskie. Grudnia, witam Państwa, Krzysztof Bronk. We wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe Benedykt XVI odprawił dziś wieczorem mszę za Amerykę Łacińską. Od relacji z papieskiej homilii rozpoczniemy nasz program. W dalszej części, obok innych aktualności watykańskich, nadamy rozmowę z Jonathanem Sachsem, głównym rabinem brytyjskiej wspólnoty narodów, który dziś w południe został przyjęty przez papieża. Zapraszamy.
Części stałe Misa Criolla Ariela Ramizera wykonano podczas mszy za kontynent latynoamerykański, której dziś w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe przewodniczył papież w Bazylice Świętego Piotra. W liturgii uczestniczyli przedstawiciele kościoła, władz i społeczeństw wszystkich tamtejszych krajów. W homilii Benedykt XVI nawiązał do obchodzonej obecnie 200. rocznicy niepodległości różnych państw Ameryki Łacińskiej i do postępującego procesu integracji tego regionu.
W tych okolicznościach ważne jest, aby jej poszczególne narody zachowały swój bogaty skarb wiary, a także swój dynamizm historyczno-kulturowy. Niech bronią zawsze ludzkiego życia od poczęcia do naturalnego kresu i szerzą pokój. Niech także strzegą rodziny w jej autentycznej naturze i misji. Zarazem niech coraz intensywniej prowadzą szeroko zakrojoną edukację, która przygotuje właściwie ludzi, dając im świadomość ich zdolności, tak ażeby godnie i odpowiedzialnie podejmowali swój los. Narody te są jednocześnie powołane, by coraz bardziej rozwijać odpowiednie inicjatywy i skuteczne programy sprzyjające pojednaniu i braterstwu, zwiększając solidarność i ochronę środowiska. Równocześnie mają wzmacniać wysiłki podejmowane w walce z nędzą, analfabetyzmem i korupcją oraz aby wykorzenić wszelką niesprawiedliwość, przemoc, przestępczość, zagrożenie bezpieczeństwa, handel narkotykami i wykorzystywanie.
Ojciec Święty przypomniał, że kiedy Kościół przygotowywał się do obchodów 500-lecia dotarcia Chrystusowej Dobrej Nowiny na ten kontynent, błogosławiony Jan Paweł II sformułował po raz pierwszy właśnie na ziemi amerykańskiej program ewangelizacji, nowej w swym zapale, w swych metodach, w swym wyrazie. Odwołując się do odpowiedzialności za umacnianie wierze spoczywającej na nim jako następcy Piotra, Benedykt XVI podkreślił, że on również pragnie poprzeć w Ameryce Łacińskiej apostolską gorliwość, która obecnie inspiruje tam misję kontynentalną.
Niech Boże światło jaśnieje coraz bardziej na twarzy każdego z synów tej umiłowanej ziemi, a odkupieńcza łaska Boża kieruje ich decyzjami, aby nie tracąc sił budowali dalej społeczeństwo oparte na rozwijaniu dobra, triumfie miłości i szerzeniu sprawiedliwości. Z tym gorącym pragnieniem, wspierane pomocą Bożej opatrzności, mam zamiar podjąć przed świętami wielkanocnymi podróż apostolską do Meksyku i na Kubę, aby głosić słowo Chrystusa. Pragnę, by umocniło się przekonanie, że jest to właściwy czas, aby głosić Ewangelię z silną wiarą, żywą nadzieją i gorącą miłością.
Na prywatnej audiencji Benedykt XVI przyjął prezydenta Armenii Serża Sarkisiana. Ormiański polityk przebywa z wizytą we Włoszech w związku z otwarciem w Rzymie i Wenecji wystaw kulturalnych, które dotyczą jego kraju. Serż Sarkisian spotka się także z prezydentem Giorgio Napolitano oraz przewodniczącym parlamentu Gianfranco Finim.
Natomiast w Watykanie ormiański przywódca, któremu towarzyszył minister spraw zagranicznych Edward Nalbandian, spotkał się także z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz wiceszefem dyplomacji Stolicy Apostolskiej prałatem Ettore Balestrero. Jak poinformowano po spotkaniu, w czasie rozmów z uznaniem odnotowano dobre stosunki wzajemne. Wymieniono opinie na temat społecznej roli ormiańskiego kościoła apostolskiego oraz kościoła katolickiego, w tym wkładu obu wyznań w dobro wspólne. Podkreślono doniosłość chrześcijańskiego dziedzictwa Armenii, a także wychowania nowych pokoleń do wartości podstawowych. Na audiencjach prywatnych papież przyjął 7 biskupów z Nowej Zelandii, w tym metropolitę stołecznego Wellingtonu, arcybiskupa Johna Dew. Przybyli oni z wizytą ad limina apostolorum.
Nowa Zelandia była od XVII wieku kolonią brytyjską. Wtedy ewangelizację tego archipelagu na południowym Pacyfiku rozpoczęli protestanci. Pierwsi katolicy pojawili się tam dopiero na początku XIX wieku, ale już w jego połowie ustanowiono dla nich hierarchię kościelną na szczeblu diecezji. Do maoryskiej ludności tubylczej dołączały kolejne fale emigrantów, początkowo europejskich, później z wysp Oceanu Spokojnego, a ostatnio z krajów Azji i Afryki, między innymi Bliskiego Wschodu. Katolicy, których jest dziś ponad 500 000, stanowią 15% ludności. Większość mieszkańców to Anglikanie i protestanci, ale spora część Nowozelandczyków nie deklaruje przynależności do żadnej religii. Wśród imigrantów są też wyznawcy islamu, buddyzmu i hinduizmu. Głównym wyzwaniem dla kościoła jest sekularyzacja społeczeństwa. Księża są mniej liczni i starzeją się, ale budzą nadzieję nowe powołania wśród imigrantów pochodzenia azjatyckiego.
Anglikanie i protestanci utrudniali niegdyś katolikom działalność misyjną w Nowej Zelandii. Obecnie relacje ekumeniczne układają się lepiej, mówi przyjęty dziś przez papieża arcybiskup John Dew, przewodniczący tamtejszego episkopatu.
Z anglikańskimi biskupami spotykamy się regularnie raz do roku. Razem z nimi, z metodystami i z Armią Zbawienia utworzyliśmy Nowozelandzką Radę Chrześcijańskich Służb Pomocy Społecznej, w ramach której nawiązaliśmy dobrą współpracę. Również co roku organizujemy tradycyjny tydzień modlitw o jedność chrześcijan, w którym zawsze uczestniczy wielu wiernych. Ponadto w środę popielcową w większości parafii anglikańskich i katolickich wspólnie posypujemy głowy popiołem. Mamy też nabożeństwa ekumeniczne w Boże Narodzenie. A wreszcie prowadzi się stały dialog na rzecz jedności chrześcijan, choć jest to trochę trudniejsze z pewnymi kościołami zielonoświątkowców. Nasza konferencja episkopatu utworzyła komisję ekumeniczną, w której pracują osoby bardzo kompetentne. Mamy też dobrze działającą komisję do spraw relacji międzyreligijnych. Zrobiliśmy zatem pozytywne kroki.
Obecność Kościoła w mediach jest istotna dla głoszenia dobrej nowiny. Zwraca na to uwagę papież w kondolencjach wystosowanych po śmierci kardynała Johna Patryka Foleya. Ojciec Święty modli się, aby jego wieloletnie zaangażowanie na tym polu stanowiło dla innych inspirację do podejmowania tego apostolstwa, tak ważnego dla nowej ewangelizacji.
Amerykański purpurat zmarł wczoraj w wieku 76 lat w Filadelfii. W telegramie do arcybiskupa tego miasta, Charlesa Josepha Chaputa, Benedykt XVI podkreśla wybitny wkład pracy, jaki kardynał Foley wniósł w służbie stolicy apostolskiej, będąc przewodniczącym papieskiej rady do spraw środków społecznego przekazu. Kierował on tą dykasterią przez 23 lata. Papież przypomina też jego późniejszą działalność na rzecz wspólnot chrześcijańskich w Ziemi Świętej, kiedy był wielkim mistrzem zakonu Świętego Grobu Jerozolimskiego.
Benedykt XVI przyjął na audiencji prywatnej Jonathana Sacksa, głównego rabina Wielkiej Brytanii. Motywy swej wizyty w Watykanie ujawnił on na łamach sobotniego L'Osservatore Romano. Również liderzy religijni powinni ratować euro, Unię Europejską i wolny rynek. O tym będę rozmawiał z papieżem, zapowiedział żydowski duchowny. Podkreślił on, że gospodarka wolnorynkowa rozwinęła się dzięki wartościom judeo-chrześcijańskim. Dziś przeżywa kryzys, bo naruszone zostały owe wartości. Stąd niezbędna rola Żydów i chrześcijan w ratowaniu europejskiego dziedzictwa, również w dziedzinie gospodarki, podkreślił rabin Jonathan Sacks. Dziś w południe swymi uwagami mógł się podzielić z Benedyktem XVI. Zaraz po audiencji zapytaliśmy go o pierwsze wrażenia po tym spotkaniu. To nie było wasze pierwsze spotkanie. Benedykta XVI spotkał już pan w Wielkiej Brytanii.
I had been asked to welcome him on behalf of the non- Christian faiths in Britain.
Miałem zaszczyt powitać papieża w imieniu przedstawicieli religii niechrześcijańskiej w Wielkiej Brytanii. Było to bardzo wzruszające spotkanie. Myślę, że wszystkim nam udzieliło się przeświadczenie, iż coś ważnego dzieje się w tej chwili. Było to dzielenie się wiarą ponad granicami. I powtórzę, było to bardzo wzruszające. Papież powiedział mi wówczas, że chce pogłębić te wzajemne relacje. Myślę, że ta wizyta temu służyła.
A o czym rozmawialiście dziś w południe?
Jak wiadomo, jesteśmy bardzo zaniepokojeni losami Europy. Europa powstała na judeo-chrześcijańskich fundamentach. Dotyczy to również wolnego rynku. Naukowcy są do dziś zdumieni faktem, że Chiny, które przewyższały Zachód do XV wieku, odkryły wiele rzeczy na długo przed Zachodem, nie potrafiły rozwinąć wolnego rynku ani społeczeństwa demokratycznego. Nie stworzyły warunków dla rewolucji przemysłowej. Większość naukowców uważa, że różnica między Chinami i Zachodem wynika właśnie z judeo-chrześcijańskiego dziedzictwa.
Was that Judeo-Christian heritage.
Wielu liderów religijnych niepokoi rozwój kultury konsumpcyjnej i rozkład owego judeo-chrześcijańskiego dziedzictwa. Sądzi pan, że jest to zjawisko przejściowe? A może ludzie wierzący powinni bardziej zabiegać, aby ich głos był brany pod uwagę w debatach publicznych?
My jako wspólnota żydowska nie czujemy się zepchnięci na margines. Widzimy, że coraz więcej ludzi przychodzi do synagogi. Coraz więcej rodziców posyła swe dzieci do żydowskich szkół. Myślę, że coraz bardziej narasta poczucie, że w dominującej dziś sekularyzowanej kulturze czegoś brakuje. Wszystko sprowadza się do pytań, ile mogę wydać, co mogę sobie kupić, to określa byt. Lecz przynajmniej rodzice zaczynają już mówić, nie chcemy, by nasze dzieci żyły w taki sposób. Chcemy, by nasze dzieci poznały głębsze dziedzictwo.
Wiele pan napisał na temat tego zatracenia duchowych wartości w powiązaniu z kryzysem gospodarczym. Twierdzi pan, że to nie przypadek, że liberalizacja niedzieli i rynków finansowych nastąpiła w Wielkiej Brytanii w tym samym czasie. A jednak pomimo bezspornego powiązania tych dwóch zjawisk, kryzysu wartości i kryzysu gospodarki, liderzy polityczni w coraz mniejszym stopniu chcą uwzględniać głos liderów religijnych.
Religie w nowoczesnym świecie nie mają władzy. Mają jednak wielki wpływ. Polityka tymczasem to kwestia władzy. Politycy i liderzy religijni to dwa różne światy, nawet jeśli wielu polityków to ludzie głęboko wierzący. Nie wiemy jednak dokładnie, jak powinny wyglądać nasze wzajemne relacje. Jednym z powodów, dla których przybyłem spotkać się z papieżem, jest moje przekonanie, że chrześcijanie i Żydzi nie powinni wątpić o sile swego oddziaływania, nawet jeśli świat nie chce ich słuchać. Było to oczywiste podczas ubiegłorocznej wizyty papieża w Wielkiej Brytanii. Wszyscy byli zdumieni wielkim i powszechnym zainteresowaniem tą podróżą i każdy mógł się przekonać, że papież to bardzo miły, uduchowiony i święty człowiek. Jego oddziaływanie było ogromne. A zatem to prawda, że religia nie odgrywa wielkiej roli w polityce. A ja jestem z tego zadowolony. Nie powinniśmy mieć politycznej władzy. Tym niemniej docieramy do ludzi, zwłaszcza kiedy zastanawiają się nad sensem życia i nad wartościami, jakie chcą przekazać swym dzieciom.
Czy rozmawiał pan też z papieżem o wzajemnych relacjach Żydów i chrześcijan?
Sam papież podjął ten temat. Chciał wiedzieć, jak układają się te relacje w Wielkiej Brytanii. I chciałby tak dobrze, jak u nas, było na całym świecie. Potwierdził też to, co nas łączy, naszą wspólną wiarę w Boga Abrahama, 10 przykazań, które nas wszystkich zobowiązują, a także nasze wspólne przekonanie, że społeczeństwo musi mieć swój duchowy wymiar.
Świat żydowski wydaje się wciąż jeszcze podzielony w podejściu do katolicyzmu. Niektórzy chwalą Benedykta XVI i Jana Pawła II za rzeczywiste wprowadzanie w życie soborowej deklaracji Nostra Aetate. Inni postrzegają ich w zupełnie innym świetle. Przypominają możliwość beatyfikacji Piusa XII, którego oskarżają z kolei o niezbyt stanowczą obronę Żydów w dobie Holokaustu. jak można przezwyciężyć te podziały.
My view is axiomatic and fundamental.
Moje podejście jest aksjomatyczne i fundamentalne. Bóg miłości i przebaczenia stworzył ludzkość w miłości i przebaczeniu. Miłości i przebaczenia domaga się również od nas. Tę postawę staram się wnosić w relacje między Żydami i chrześcijanami. I mam nadzieję, że również chrześcijanie podchodzą do tego w ten sam sposób. Przewrót, który rozpoczął się na Soborze, jest faktem. Chrześcijanie i Żydzi, którzy byli sobie obcy przez całe stulecia, dziś spotykają się jako drodzy i szanujący się przyjaciele. Trudno znaleźć podobną przemianę w całej historii Europy. A zatem w moim przekonaniu nadzieje są tu o wiele większe niż niepokoje, a dobre wiadomości radykalnie przewyższają złe.
Nie jest pan jednak zaniepokojony wzrostem antysemityzmu w dzisiejszej Europie.
Jestem rozgoryczony powrotem antysemityzmu w Europie, w której wciąż jeszcze żyje przecież pamięć o Holokauście. Myśmy uwierzyli, że antysemityzm nigdy się już nie odrodzi, a jednak powraca. Jestem tym bardzo zaniepokojony. Już 8 lat temu w Brukseli, w obecności Romana Prodiego, starałem się uświadomić Europejczykom, że Żydzi sami nie mogą zwalczyć antysemityzmu. Ofiara nie może uleczyć zbrodni. Znienawidzony nie może zwalczyć nienawiści. Ja będę walczył o prawa chrześcijan na całym świecie, aby mogli bez obaw żyć swoją wiarą. Ale ja potrzebuję ich pomocy, aby walczyli o moje prawa, o prawa mojego ludu, aby mógł bez obaw praktykować swoją wiarę. Ten apel przyniósł dobre rezultaty w Wielkiej Brytanii. Jesteśmy chyba pierwszym krajem, gdzie walkę z antysemityzmem nie prowadzą już Żydzi. Jest to bardzo ważne i wzruszające. Mam tu na myśli koalicję parlamentarzystów, na czele której stoi zawsze aktualny premier – Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron. Każdy z nich obiecał nam, że Żydzi nie będą musieli walczyć z antysemityzmem. Oni nas w tym wyręczają i jest to bardzo ważne. Ale działa to także w drugą stronę. Na przykład w ostatni piątek, jako członek Izby Lordów, dałem wyraz solidarności z chrześcijanami na Bliskim Wschodzie, którzy są prześladowani i żyją w wielkiej niepewności. Chrześcijanie uciekają z Iraku i Egiptu, chrześcijanie w Syrii są niepewni jutra. Ważne jest, aby Żydzi w Europie okazywali swą solidarność chrześcijanom, którzy doświadczają prześladowań.
Zapowiedział pan, że w 2013 roku zrezygnuje po niemal ćwierćwieczu sprawowania tego urzędu. Co uważa pan za swe największe dokonanie?
Kiedy obejmowałem ten urząd, chciałem zrobić 3 rzeczy. Po pierwsze, chciałem rozwinąć żydowską edukację. I w ciągu tych 20 lat odsetek żydowskich dzieci, które uczęszczają do żydowskich szkół, wzrósł z 25% do niemal 70%. W ciągu tych 20 lat w Wielkiej Brytanii powstało więcej żydowskich szkół niż kiedykolwiek w przeszłości. Druga rzecz. Chciałem być katalizatorem kreatywności. Wiem, że Benedykt XVI zachęca katolików, aby byli kreatywną mniejszością. My też, jako Żydzi, staramy się być taką kreatywną mniejszością. To, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 20 lat, można by nazwać eksplozją żydowskiego przesłania w kulturze i w innych dziedzinach, o charakterze religijnym, ale nie tylko. Dzięki temu ożyła też nasza wspólnota. A trzecia rzecz to starać się, aby głos społeczności żydowskiej był słyszalny w przestrzeni publicznej. Myślę, że my jako Żydzi nie możemy się zamykać w naszym własnym kręgu. Powinniśmy zabierać głos w debatach. Naszą obecność określiłbym mianem głosu nadziei. I muszę powiedzieć, że brytyjskie społeczeństwo przyjmuje to bardzo chętnie. Chcę czerpać z żydowskiej mądrości. Sądzę, że zawsze się ubogacamy, kiedy wielkie religie dzielą się swą mądrością z przedstawicielami innych religii, a także z niewierzącymi.
Mówił Jonathan Sacks, główny rabin brytyjskiej Wspólnoty Narodów.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.